I ten poniedziałkowy poranek Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica, wiceliderka listy Lewicy w Warszawie poświęciła, żeby przyjść na Krakowskie Przedmieście. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Kolejny tydzień kampanii, jeszcze cztery, jak siły?
No jakoś, do przodu. Dobrze, że jest ładna pogoda, taka letnia, to dodaje energii na pewno. No to już jest miesiąc, już niedługo się dowiemy, kto będzie zwycięzcą tej kampanii wyborów.
Wyczekujecie wyborów? Już jest tak, że politycy mają dosyć, tylko chcą, żeby było po wszystkim, czy jeszcze?
Nie, tak ostatnio rozmawialiśmy, że my właściwie nie poczuliśmy takiego wejścia, jak to się mówi, w kampanię. Naprawdę tyle, mieliśmy też tras poprzednio i Bezpieczna Rodzina, i trasa posłanek, my wiemy, jak to zrobić, i no właściwie ta nasza kampania, można powiedzieć, trwa cały czas, jeżeli chodzi o Lewicę oczywiście. Teraz jest kolejna trasa, no trasa wyborcza, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz jest oczywiście trochę bardziej intensywnie, ale odwiedzamy kolejne województwa. Jest dobry odbiór, jest fajnie.
Już 4 lata. Afera wizowa to jest temat, który media zelektryzował. Duża afera, afera XXI wieku, czy nie?
Jest to na pewno spora afera. XXI wieku to jeszcze poczekajmy, bo jeszcze nawet w połowie tego wieku nie jesteśmy, więc nie oceniałabym do przodu.
Natomiast Donald Tusk oczywiście taką narrację snuje, no, że to jest największa afera.
Tak, ale poprzednia największa to też była chyba afera sprzedaży Lotosu, więc tych afer rzeczywiście PiS ma trochę na koncie, ale ponieważ każdą kolejną nazywa się tą największą, to niestety, ale tych całych 100 byśmy tutaj w studiu pewnie ani pana, ani ja nie byli w stanie wymienić.
A z drugiej strony czytam media, no i media są, zwłaszcza te lewicowe, Gazeta Wyborcza, w takim dużym, w dużych emocjach, a portal Okopres, też lewicowy, piórem jednej z swoich dziennikarek, dokładnie pani Małgorzaty Tomczak, opisuje, że to nie jest duża afera. Pokazuje liczby zestawienia, że tutaj nie można mówić o masowym wpuszczaniu migrantów z krajów arabskich.
Rozróżnimy dwie rzeczy. Znaczy, wielkość afery nie polega na tym, że na liczbie wystawionych tych lewych wiz za pieniądze, tylko w ogóle na samym procederze, że ktoś w polskim ministerstwie robił takie rzeczy. To jest skandal. To jest jednak korupcja. I to świadczy o wielkości tej afery. To jest poważna sprawa.
Sami to wykryliśmy. Nasze służby zamknęły człowieka jeszcze na wiosnę tego roku.
No nie tak do końca nasze, bo jakby cynku nie dostały od służb bodajże amerykańskich, to nie wiem, czy rzeczywiście by się do tego dogrzebali, przynajmniej do końca tej kadencji, więc nie jest aż tak różowo i tego nie bagatelizujmy. Natomiast faktem jest, że to te wszystkie liczby tam się pojawiają, jakieś 400 tysięcy.
No posłowie Koalicji Obywatelskiej chodzą po ministerstwach i mówi 300 tysięcy lewych wiz.
Nie.
Każde po 5 tysięcy złotych to się robią miliardy łapówek dla pisowców. Wierzy pani w taką narrację, pani poseł? Tak szczerze całkiem.
W liczby nie, bo rzeczywiście Okopres zweryfikowało te informacje i to są informacje wiarygodne, ale nie rozmawiajmy, nie skupiajmy się na tych liczbach, bo jednak uważam, że to jest poważna kwestia, jeżeli w polskim ministerstwie w XXI wieku dochodzi do korupcji. Jakiej wielkości by ona nie była, to pytanie, kto za tym stoi, kto do tego dopuścił, dlaczego do dymisji nie podał się pan minister Rau i dlaczego pan minister Wawrzyk, no w ogóle objął tę funkcję, bo ja naprawdę się zastanawiam, skąd on się wziął.
A to jest też dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale znam odpowiedź na inne pytanie, pani poseł, czyli dlaczego pan minister Rau się do dymisji nie podał. Szukam tej depeszy i ją znalazłem. Minister Rau był zaczepiony przed dziennikarzy w Nowym Jorku, powiedział, że nie czuje się współwinny sprawy wizowej i nie ma żadnej afery, Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 wydaliśmy tyle wiz szengenowskich, ile odpowiadają proporcje na 1000 mieszkańców Polski. Kropka. Pan minister Rau nie czuje się odpowiedzialny.
No to słabo, dlatego że jak się jest szefem, to się jest odpowiedzialnym za wszystko, co się pod swoim władztwem dzieje i jest oczywiście za to odpowiedzialny, bo po prostu czegoś wcześniej nie wykrył w swoim własnym ministerstwie.
Powinien się podać do dymisji? To jest sprawa...
Tak, uważamy, że powinien się podać do dymisji, mimo że już jest końcówka kadencji, to jednak powinien wziąć za to odpowiedzialność, bo jednak ta afera jest i no, świadczy o tym orędzie choćby pani marszałek Witek, która zaklinając rzeczywistość rozpoczęła orędzie od wypowiedzi żadnej afery nie ma. No jeżeli się od tego zaczyna orędzie trzeciej osoby w państwie, to znaczy, że jednak coś jest na rzeczy, skoro jest taka potrzeba, żeby to skomentować.
trzecią jest marszałek Senatu, który też miał orędzie.
Tak, przepraszam.
Który miał orędzie i on z kolei mówił, marszałek Senatu, że afera pan, jest znacznie...
Jest tych orędziów trochę, więc...
To jest afera XXI wieku właśnie, powtarzając
Donaldem. Orędzie do orędzia do skomentowania, komentarz do orędzia i glosa do orędzia będzie.
No dobrze,
następnie.
To nie będziemy już oceniać, które było bardziej wartościowe. Lewica, jak patrzy na politykę imigracyjną, no bo oczywiście za tym, za tą aferą wizową kryje się rzecz, o której w ogóle nie rozmawiamy na poważnie, czyli jak studiować naszą politykę migracyjną.
No właśnie to jest problem, że rozmawia się w takim kontekście sensacyjnym bardzo, aferalnym. Wszyscy wyrażają stanowcze oburzenie, natomiast nikt nie mówi poza lewicą, jak się do tego w ogóle wszystkiego zabrać. My uważamy, że teraz właśnie w XXI wieku w przypadku takich wyzwań, jakie stoją przed Polską, potrzebne jest powołanie Ministerstwa do Spraw Imigracji. Duże państwa, w których imigracja występuje, mają takie ministerstwa, które konkretnie prowadzą politykę migracyjną i wizową. I ona musi dotyczyć czy to kierunków państw, z których będziemy zachęcali osoby do przyjazdu, czy też rozważanie kwestii typu łączenie rodzin. I oczywiście no, dzieci, rodzice, wszystko jest okej, ale jeżeli ktoś sprowadza kuzyna trzeciego stopnia od strony wuja matki, no to już może to jest przekraczające taką politykę migracyjną, którą
kiedyś
powinniśmy stosować.
Kiedyś lewica mówiła, im więcej migrantów, tym lepiej, tym większe ubogacenie, tym większa pula
genetyczna. Proszę zacytować taką wypowiedź, bo ja nie
bardzo proszę, chociażby wypowiedź. Manuela Gretkowska.
Ja nie przypominam sobie, żeby ona była członkinią jakiejkolwiek partii lewicowej, więc no, proszę
ale jest,
do niej
jest publicystką o wyraźnie lewicowych poglądach. Mówię lewica szeroko, nie partia, ale środowisko. Lewica europejska kiedyś widziała szansę w imigracji, a nie zagrożenie. A teraz jak to jest?
Jest i szansa, i zagrożenie. I dlatego potrzebna jest polityka migracyjna, żeby to wypośrodkować, żeby skorzystać z szansy, a nie narazić się na zagrożenie. No to jest dosyć proste. I trzeba wreszcie zacząć to robić z wyprzedzeniem i nie oczekiwać też, że jeżeli imigranci przyjadą, to oni sobie zaraz wrócą. Bo tak się nie dzieje. Cała historia imigracji w Europie pokazuje, że jak imigranci przyjeżdżają, Polacy też, do Wielkiej Brytanii. Czy wrócili? Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie jest to 2 miliony, które wyjechało,
no
tak?
Cały czas nie
w związku
czekam.
Z tym zawsze jacyś ludzie jednak zostaną w tym miejscu, do którego wyjechali. I trzeba też stworzyć taką politykę, żeby oni nie byli wyalienowani, żeby ich włączać do społeczeństwa, uczyć języka, uczyć no, zwyczajów kulturowych często także, żeby ich dzieci wkluczać, żeby nie czuły się zupełnie jakimiś wykluczonymi osobami. I to jest ta polityka, o której powinniśmy rozmawiać.
Kiedy słucham polityków Platformy, wydaje mi się, że oni uważają w ogóle, że Polska przyjęła za dużo migrantów, czy PiS wpuścił zbyt wielu imigrantów do Polski.
Nie wydaje mi się, nie mam poczucia. Znaczy, co miałoby świadczyć o tym albo stanowić, że jest za dużo albo za mało?
Zdaniem polityków Platformy wpuściliśmy tysiące, setki tysięcy muzułmańskich migrantów. Spoty
to jest
Platformy
już straszna
wygląda...
retoryka. To znaczy, to jest coś, po czym ja się zupełnie nie podpisuję, co mnie przeraża, co uważam, że jest niebezpieczne, bo nakręca świadomie bardzo niebezpieczne reakcje społeczne, napięcia społeczne i jest to wyrobione tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej i jest okropne. Naprawdę nie można z powodu tej afery, czy też z powodu w ogóle rozmawiania o polityce migracyjnej, nakręcać nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych.
A to robi kto, Donald?
To robi, niestety robią to 3 partie właściwie w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Platforma Obywatelska.
Donald Tusk rozkręca ksenofobiczne nastroje?
Tak uważam, że w tej kampanii te spoty, które widziałam do tej pory, naprawdę niczym się nie różnią. Gdyby nie były podpisane, mogłyby z czystym sumieniem wypuścić je Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość.
Lewica jest gotowa współrządzić z partią, która nakręca ksenofobiczne nastroje?
Lewica jest w stanie zmieniać rzeczywistość, a zmieniać rzeczywistość można wtedy, kiedy się jest w rządzie. Nie jest to łatwe, ale po prostu, jeżeli chce się mieć wpływ na przykład na politykę migracyjną, a my chcemy i mamy na to pomysł, to jesteśmy skłonni do tak zwanego konsensusu. Jest to, myślę, znane państwu sformułowanie wylansowane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I na pewno mamy rzeczy, których nie odpuścimy, tak? Jeżeli będą negocjacje w sprawie rządu koalicyjnego, typu mieszkania na wynajem. No, od tego akurat bym nie zaczęła, ale tanie mieszkania na wynajem, polityka społeczna i
Świeckie
państwo również, ale też uważam, że to lewica jest gwarantem praw socjalnych, to znaczy tych wszystkich zdobyczy socjalnych, które zostały do tej pory przyznane Polkom i Polakom, włącznie oczywiście z tymi ostatnimi, które przyznał PiS, nie powinny być odebrane i lewica będzie tego gwarantem w przyszłym rządzie.
Na kiedy się patrzę na trzecią drogę, 800+ tylko dla pracujących. No to my mówimy nie. Ryszard Petru na listach Trzeciej Drogi.
No Ryszard Petru akurat robi dobrą robotę na tym polu walki z Konfederacją. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że
pokazując,
nie
że nie są aż tacy liberalni. Albo
tak, tak.
Są...
pokazując ich hipokryzję i to nie jest moja bajka gospodarcza. Natomiast jak ktoś komuś wytyka hipokryzję i robi to w sposób spektakularny, jak robi to Ryszard Petru, to ja kibicuję.
Sławomir Mentzen chciał być ministrem finansów. Jeżeli w rządzie opozycyjnym Ryszard Petru wygryzie go z tego miejsca i będzie rząd lewicy z Ryszardem Petru jako szefem resortu finansów, to co?
Myślę, że będziemy w stanie się z Ryszardem Petru dogadać, ale będziemy stawiać twarde warunki.
A z Romanem Giertychem?
Nie będziemy się w stanie dogadać.
Nie przyjechał, ale był obecny na wiecu w Kielcach poprzez baner i poprzez Donalda Tuska, który co prawda jego imienia nie wymówił, nie przeszło mu przez gardło, ale powiedział pewien wysoki mecenas, który też startuje.
Więc tak, ale widać... to jest jakieś symulakrum po prostu. To znaczy Roman Giertych udaje, że jest w Polsce, bo robi, znaczy właściwie nie robi, no bo to nie on zrobił to zdjęcie banera gdzieś powieszonego w Końskich, markując swoją rzekomą obecność w tym mieście, wzywając Jarosława Kaczyńskiego do debaty w jego biurze, w jego kancelarii, przepraszam, która mieści się w Warszawie, zresztą chyba niedaleko stąd. I to jest strasznie śmieszne, naprawdę. To, bo, no bo wiemy, że nie jest w Polsce.
No nie jest w Polsce, ale udaje, że jest. Jak rozumiem, lewica z Romanem Giertychem rządzić nie będzie.
Problem jest taki, że nie będzie mógł nawet sam na siebie zagłosować, dlatego że wyborcy głosujący za granicą mogą zagłosować na przykład na mnie, do czego zachęcam, bo głosuje się tylko na listę warszawską, a nie na kielecką.
A może wróci?
To byłoby pewne ryzyko, ale jeżeli tak uzna, to...
To będzie myślę, ciekawe. Tak. Na pewno będzie 1 października duchem z tymi, którzy będą protestować. Już zaczyna się bardzo wyraźnie podbijanie tego tematu. W wywiadzie dla Krytyki Politycznej jeden z współprzewodniczących, współliderów Lewicy powiedział, marszałek powiedział, że będzie 1 października będzie tak, jak zdecyduje pan Tusk, to powiedział lider lewicy.
No w sprawie marszu, który organizuje pan Donald Tusk, no bo to jest marsz czy wiec wyborczy Platformy Obywatelskiej, Komitetu Wyborczego, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, więc no to oczywiście, no każdy sobie tak ustawia swoje wydarzenia, jak sztab, w którym komitetu, który reprezentuje, zdecyduje.
Trzecia Droga powiedziała, że nie przyjdzie. Lider PSR-u powiedział, będziemy tam, gdzie są inni wyborcy, nie będziemy się dublować. A wy ustami pana marszałka Czarzastego mówicie, że będziecie tam, gdzie chce pan Tusk.
Nie, że my będziemy tam, tylko że cała organizacja tego wiecu będzie taka, jak pan przewodniczący Tusk zdecyduje. Natomiast zachęcamy do tego ustami pana przewodniczącego Czarzastego, żeby wykorzystać tę okazję do pokazania, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie rząd. Bo do tej pory takiej okazji nie było. Albo może inaczej, nie została żadna wykorzystana, a my namawiamy do tego od maja co najmniej, żeby jednak padła taka deklaracja, która myślę, że jest ważną deklaracją dla wyborców i wyborczyń wszystkich partii opozycji demokratycznej.
Zachęcać, ale nikt was nie słucha, ani PSL, ani nawet Platforma. Dlaczego?
No może tak, może boją się to powiedzieć, boją się sformułować taką myśl. Nie wiem czemu, bo to jest z arytmetyki sejmowej wynika, że przyszły rząd, każdy będzie koalicyjnym rządem, tak samo jak ten obecny jest koalicyjnym. Nie było żadnego rządu w Polsce Trzeciej RP, który nie był rządem koalicyjnym, bo potrzeba mieć 231 mandatów.
Szersze albo węższe. Naszym gościem Anna Maria Żukowska, wiceliderka listy Nowej Lewicy w Warszawie. Na ile jesteście suwerenną, samodzielną partią? Na ile macie taką świadomość, że moglibyście to wy pokonać Tuska i powiedzieć, że sobie się taki wiec, na który to Tusk będzie musiał powiedzieć, będzie tak, jak chce pani poseł Żukowska albo pan marszałek Czarzasty?
Jedną rzeczą jest suwerenność. Oczywiście jesteśmy partią suwerenną, a inną jest potencjał wyborczy, wielkość danego ugrupowania. I my sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy największym ugrupowaniem opozycyjnym, jeżeli chodzi o poziom poparcia. Mamy, myślę, poziom poparcia ze średniej 10% i to trochę by było pewnie śmieszne i zajeżdżające taką bufonadą, gdybyśmy stwierdzili, że to my tutaj będziemy wszystkich rozstawiać po kątach, jeżeli chodzi o opozycję, no bo każdy wie, jakie dokładnie mniej więcej, w jakich widełkach ma poparcie.
W roku 2005
nie odbija nam soduwa.
Dwie duże partie, dwa duże komitety szły do wyborów, PiS i Platforma. Wszyscy mówili, Platforma wygra, PiS będzie junior partnerem. Na to się PiS nie zgodził, bardzo mocno atakował Platformę w kampanii i wygrał. nie macie takiej odwagi, żeby powiedzieć, a może my pokonamy Platformę? Może Platforma z tym ksenofobicznym przekazem, jak pani powiedziała, jest słaba i można ją pokonać?
Panie redaktorze, ale chyba pan zapomniał, że mamy rok 2023 i rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a logika wyborcza jest taka, że jak się jest w opozycji, to się atakuje partię rządzącą. Na tym to polega, bo chce się samemu rządzić bądź współrządzić, więc nie ma sensu atakować Platformy, bo to nie Platforma w tej chwili rządzi.
Ale nie ma szansy, żeby urwać trochę poparcia. Dobry spot z Romanem Giertychem mógłby wiele osób zachęcić, że jednak nie Platforma, a Lewica, wy tego nie robicie.
Ale my walczymy z Prawem i Sprawiedliwością, bo to Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską Republikanami w tej chwili rządzi i to my chcemy pokonać wspólnie, jeżeli chodzi o komitety wyborcze opozycyjne, właśnie te partie.
Ale ich elektorat w części może przejść, ten bardziej czuły na kwestie społeczne, socjalne, ale większość pewnie nie, a tutaj jest Platforma, rezerwuar, bezideowa, która raz jest Konfederacją, raz jest Lewicą, można łowić, a wy tego nie robicie. Mówicie, Donald, my zostajemy cię w spokoju, Donaldzie, prowadź. Trochę tak to wygląda.
Nie sprowokuje mnie pan do jakichś tutaj wylewania żalów albo ataków na Platformę.
No, na Twitterze pani napisała, na portalu X pani napisała, że tak, komentując właśnie te słowa marszałka Czarzastego, że właściwie Lewica powinna być suwerenna i ten cytat, że będzie 1 października tak, jak ten pan Tusk zdecyduje, że to nie jest dobry cytat, że to nie powinno tak brzmieć. To były pani słowa na portalu X.
Tak, bo jestem znana z tego, czasami lubiana, czasami właśnie nielubiana, że mówię to, co myślę. A myślę, że Lewica, jeżeli ma mieć wpływ na rzeczywistość, czyli ma mieć stabilne poparcie, to musi mieć swój własny elektorat, nie elektorat pożyczony, i ten elektorat musi być przekonany o tym, że my jesteśmy silni i jesteśmy samodzielni.
Jarosław Kaczyński ostatnio ma taki leitmotiv, że na każdym spotkaniu mówi, że za chwilę Tuska zastąpi Trzaskowski, który zna się bardziej lewicowy. I co wy wtedy zrobicie, jak Trzaskowski powie, nie głosujcie na Lewicę, bo ona się niczym ode mnie nie różni. Będziecie wtedy...
No myślę, że się sporo różni bardziej od pana Trzaskowskiego Lewica.
No czym na przykład? On też jest lewicowy, on też ma bardzo progresywne poglądy.
Ale to, że ktoś przyjdzie na Paradę Równości na 5 minut, to jeszcze nie robi z niego...
jeszcze patronat.
Jeszcze nie robi z niego osoby o poglądach lewicowych, bo poglądy lewicowe to nie jest tylko poglądy dotyczące praw człowieka, to są także poglądy dotyczące sfery gospodarczej i socjalnej. I tak jak mówiłam o tym, o programach społecznych, to Lewica jest gwarantem tego, że one zostaną utrzymane, a zostaną też rozwinięte, dlatego że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość poszło mocno na łatwiznę, bo nie buduje, nie tworzy infrastruktury, która zostanie z nami na lata, na przykład nie buduje, nie wiem, żłobków, tylko daje pieniądze, idź sobie do prywatnego żłobka, tam zapłać i będziesz miał dziecko w żłobku. Ale to nie rozwija nas w żaden sposób gospodarczo, nie daje wzrostu i nie daje przyszłym pokoleniom, to nie jest inwestycja dokładnie w przyszłe pokolenia, tylko w obecne jedynie.
Jasna, Platforma chce dać jeszcze więcej czasami. No dobrze, to już zostawmy tą Platformę, znówmy się nad problemem, który dzisiaj żyje cała Europa, czyli Lampedusa, czyli kwestia migracji. Komisja Europejska będzie chciała relokować, co powinna zrobić Warszawa?
Warszawa powinna powiedzieć, że przyjęła w szczytowym okresie 4 miliony uchodźców z Ukrainy wojennych. W tej chwili chyba jest mniej więcej 2 miliony osób na terenie naszego kraju. I że w związku z tym niech inne państwa, które z kolei nie przyjęły uchodźców wojennych, te kwoty, że tak powiem, wypełnią, dlatego że my już swoje zrobiliśmy, jeżeli chodzi o kwestię uchodźców, bo
tak
nie możemy zapominać,
zboża,
że uchodźcy nie przypływają tylko przez Morze Śródziemne, ale uciekają także przez naszą granicę.
Jasne.
Z państwa, w którym toczy się realna wojna.
To prawda, co jak Bruksela powie nie? Bo to nie są tacy uchodźcy, jakich my chcemy zabiegać. Tak jak w przypadku ukraińskiego zboża. Zboże z Ukrainy miało być zablokowane. Ba, był Michał Kołodziejczak, chodził, spotykał się, mówił załatwione. Tusk mówił załatwione. Nie jest załatwione.
Ja nie rozumiem jednej rzeczy w tej sprawie. Jeżeli rzeczywiście Bruksela obiecała Tunezji pieniądze za to, żeby prowadziła... żeby prowadziła kontrole graniczne tak, jak normalne państwo każdy powinno prowadzić. To znaczy nie otwiera się tam, oczywiście, gdzie nie ma strefy Schengen, tylko że są na granicy kontrole. To teraz jest wielkie zdziwienie, że skoro tych pieniędzy jednak nie przelała, to Tunezja po prostu...
Wypuściła falę migrantów.
Oczywiście próbując wymusić te pieniądze, ale tak działa wolny rynek właśnie, chociaż to przerażające, że mówimy to w kontekście uchodźców, czyli jednak sprawy humanitarnej.
Jednak
ale tak,
ludzi,
ale tak to zadziałało. To znaczy, dlaczego ktoś coś obiecał i tego nie dowiózł? Dlaczego w takim razie albo trzeba było nie obiecywać i inaczej to załatwiać, albo trzeba było, jeżeli się obiecało te pieniądze, to je
przelać. To pytanie do Komisji Europejskiej.
Ja zdecydowanie.
Odpowiedź na to pytanie nie znam. Stawiam się, okej, jeżeli tych migrantów będzie więcej, w pewnym momencie będzie taka presja, że ten argument o uchodźcach z Ukrainy będzie za mały, że się powie Polska, to już było lat temu dwa, czas się podzielić. To co wy zrobicie? Przyjmiecie czy nie przyjmiecie?
Jeżeli będziemy mieli dyplomację na poziomie nie takim jak pana Wawrzyka i pana Rała, to naprawdę będziemy w stanie to zrobić, bo trzeba pokazywać argumenty. A mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie bazuje na argumentach, bazuje tylko na emocjach. Macha szabelką, zamiast pokazać rzeczywiście realne liczby i to, jak w jaki sposób my cały czas pomagamy z pieniędzy budżetowych uchodźcom i uchodźczyniom ze strefy wojny. Naprawdę nie poszukujących lepszego życia majątkowego, tylko uciekających przed bombami.
Georgia Meloni mówi, zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymanie przyjazdów. Proszą o to sami uchodźcy, którymi na co dzień staramy się opiekować. Nie wykluczam zagrożenia ONZ. Potrzebujemy przynajmniej misji morskiej Unii Europejskiej.
Znaczy,
to jest... lepsze jest stanowisko Georgii Meloni, czy jednak Ursula von der Leyen i relokacja?
Znaczy, trzeba jednak tworzyć takie warunki życia w krajach, z których te osoby uciekają. Trzeba to w to po prostu zainwestować.
Tym mówił kiedyś premier Morawiecki, plan Marshalla dla Afryki, ale
no,
to raczej...
No to prawda, ale to jest
i
wiele rzeczy.
Chyba nie
to też kwestia kryzysu klimatycznego, bo to też jest jednym z powodów, dla którego ludzie uciekają z krajów, w których się robi po prostu za gorąco do życia. I jeżeli nie zaczniemy w to inwestować, to rzeczywiście dużo ludzi będzie starało się uciekać na północ, a na północy od Afryki jest Europa. Więc musimy i w to inwestować w krajach, w których no, są takie kryzysy dotyczące ekonomii, czy dotyczące klimatu, żeby te osoby jednak stamtąd nie uciekały. Bo nie będziemy w stanie jako Europa rzeczywiście zagospodarować, jeżeli to będą, teraz są dziesiątki tysięcy. A co będzie, jak będą miliony?
No, słynny cytat z pana premiera z nagrań Sowa i Przyjaciele. Nie wiem, czy pani poseł pamięta, co zrobimy, kiedy ruszą miliony do Europy. Już się nie ma na to odpowiedzi. W tej chwili jest pytanie o powstrzymywanie. Powstrzymywać czy relokować? No, tylko na
koniec. Tych, którzy już dotarli, to relokować albo odesłać, jeżeli ja stoję na stanowisku prawa. Jeżeli ktoś rzeczywiście kwalifikuje się do bycia uchodźcą, bo jest z kraju, gdzie jest prześladowany politycznie, gdzie jest wojna i tak dalej, tam jest kilka przesłanek, nie będę wszystkich wymieniać, to oczywiście można mu udzielić i powinno się udzielić prawa do azylu, ale większość osób należy jednak odesłać, bo się zapewne, tak po prostu ze statystyki też ze statystyki dotyczącej analizy wniosków o azyl, wynika, że jednak nie kwalifikują się do bycia uchodźcą, są po prostu migrantami i te osoby należy odesłać. A te, które rzeczywiście się kwalifikują, jak najbardziej należy przyjąć. I też druga noga, drugi aspekt. Rzeczywiście należy powstrzymywać kolejne fale tych, którzy będą chcieli się przemieścić. Też za pośrednictwem mafii, nie oszukujmy się, to jest zorganizowany proceder.
O tym też mówiła Georgia Meloni. Wniosek z kwestii migracyjnej jest taki, że trzeba się bronić i uszczelniać granice, koniec końców? Że nadmiarowa migracja w Europie Zachodniej stała się kłopotem, czy jeszcze nie?
Nie wiem, czy ona jest nadmiarowa. To znaczy, nie wiem, w jakim kontekście należy to ująć. Bo
odporności społecznej.
Bo ta migracja była już od wielu lat, od lat 60., 70., kiedy rozpadały się imperia, kiedy rozpadały się po II wojnie światowej kolonie i francuskie, tak, i włoskie, i brytyjskie. I wtedy zaczęła się duża fala migracji z tych byłych kolonii do państw europejskich i przez lata w związku ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym powojennym, bo były budowy, były wielkie inwestycje, była praca dla tych ludzi.
Były złote 30 lat.
Ale różnica jest właśnie taka, że rzeczywiście była wtedy praca. To nie był problem, że te osoby przyjeżdżały, bo wręcz potrzeba było, no bo przecież demograficznie po wojnie Europa straciła bardzo dużo obywateli. Potrzebni byli ludzie, którzy by w wielu zawodach pracowali. W tej chwili jest jest problemem to, czy na pewno dla wszystkich tych osób znajdzie się praca w państwach europejskich.
W Hiszpanii, we Włoszech może być trudno, a w Polsce jeszcze potrzebujemy rąk do pracy i tak wracamy.
To prawda.
Zataczamy koło, przyjmować czy nie przyjmować, ale na to już dzisiaj nie odpowiemy. Na pewno afera wizowa i polityka migracyjna przez najbliższe 26 dni będzie tematem istotnym. Może afera wizowa nie, ale imigracja tematem wyborów będzie do ostatniego dnia kampanii. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
państwu. Wiceliderka listy w Warszawie. Teraz trudny okres, bo jest lider na chorobowym, więc wiceliderka musi pracować za dwóch.
Staram się godnie zastąpić lidera. Mam nadzieję, że to jakoś wychodzi.
I tak też jest godzina także 8:38. To my biegniemy z Krakowskiego Przedmieścia do Wrocławia, do Krzysztofa Skowrońskiego w ramach Odysei Wyborczej.